Państwa, już godzina 21:35, dochodzi już 36. Pamiętamy, co było o tej godzinie 10 lat temu. Wtedy to była pierwsza sobota miesiąca i sobota przed Świętem Miłosierdzia, 2 kwiecień 2005 rok. Przypomnijmy to sobie. Wielu z nas to usłyszało. Dwudziesta pierwsza, 37.
Carissimi fratelli e sorelle, alle 21:37 il nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre. Preghiamo per lui.
O 21:37 nasz umiłowany Ojciec Święty Jan Paweł II odszedł do domu Ojca.
Jednoczymy się w duchu z Polakami, którzy zgromadzili się na czuwaniu w Krakowie, w Warszawie i w wielu innych miejscach. Żywe jest w nas wszystkich wspomnienie Jana Pawła II i niegaśne poczucie jego duchowej obecności. Pamięć o szczególnej miłości, jaką darzył swoich rodaków, zawsze niech będzie dla was światłem na drodze ku Chrystusowi. Trajcie mocny w Jezusie. Serdecznie wam błogosławię.
Właśnie ta oazowa pieśń wyprowadziła mnie z ojczyzny przed 23 laty. Miałem ją w uszach, kiedy słyszałem wyrok konklawy. Z nią, z tą azową pieśnią, nie rozstawałem się przez wszystkie te lata. Była jakimś ukrytym tchnieniem ojczyzny. Dziękuję ci, pieśni azowa.
Kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim, by łowić serca słów Bożych prawdą.
Il ricordo dei campi di grano, il vento di Auschwitz portava nel cuore e intanto scriveva poesie d'amore.
Ten miłość co serce wypełnia każdego, miłość Wyśniego.
Un uomo venuto da molto lontano stringeva il dolore un libro nella mano.
Gdy kule zła dosięgły, go by zniszczyć, płakaliśmy razem w głębokiej modlitwie.
Quel giorno il mondo ha ritrovato il cuore, la verità non muore.
Piękny wędrowiec biele przyodziany, tysiące miejsc witał niestrudzony.
Ma dentro i suoi occhi un dolore profondo, vedere il cammino diverso del mondo.
Gdzie miejsce miłości zajmuje nienawiść, zło nie ma granic.
Dzisiaj właśnie w Wielki Czwartek, w Święty Czwartek, którym Pan Jezus został z nami pod postacią chleba i wina. Odprawił pierwszą Eucharystię razem z uczniami swoimi. Dzisiaj szczególnie dziękujemy Mu za mszę świętą, za Eucharystię, za to, że został z nami, że jest na każdym ołtarzu świata w czasie Eucharystii, przychodzi, że jest we wszystkich tabernakulach świata. Dziękujemy także za kapłaństwo, które właśnie dzisiaj ustanowił, tuż przed męką. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystkich kapłanów. Ojciec Święty, który 10 lat temu dokładnie odszedł od nas, jak wierzymy, a powiedział to na pogrzebie Jana Pawła II, kardynała Józef Ratzinger, późniejszy Benedykt XVI, wierzymy, że stoi w domu Ojca, patrzy na nas z tego okna domu Ojca i nam błogosławi. Spróbujmy ten dzisiejszy dzień przeżyć razem z Nim, z Janem Pawłem II, na którego patrzyliśmy, który wyszedł spośród nas. Uformowany, pozwolił się uformować na największego z rodu Słowian, z rodu Polaków. I każdy może być wielki. W każdym jest ta wielkość zapisana. Zależy tego tylko od tego ciągłego naszego tak. Cały Twój pragnę być, Jezusie i Maryjo. Tak. I ten Jan Paweł II bardzo, bardzo kochał kapłanów. Tak, powiedział, Chrystus prosi mnie, tak jak apostoła Piotr, abym utwierdzał moich braci. A wy jesteście pierwszymi, którzy winniście z tego skorzystać. A 4 maja 1980 roku powiedział, kapłani, jak wiecie, zajmują specjalne miejsce w moim sercu i w moich modlitwach. Jest to rzecz normalna. Z wami jestem kapłanem. A w Wielki Czwartek, parę miesięcy po wybraniu na stolicę Piotrową, mówi tak. Do was wszystkich, którzy na mocy szczególnej łaski i specjalnego daru naszego Zbawiciela znosicie ciężar dnia i spiekoty, pośród licznych trosk kapłańskiej i duszpasterskiej posługi zwraca się moja myśl i moje serce od momentu, kiedy Chrystus wezwał mnie na tę stolicę, na której w swoim czasie święty Piotr musiał swoim życiem i przez swoją śmierć dać definitywną odpowiedź. Czy mnie miłujesz? Czy mnie miłujesz więcej? Myślę o was nieustannie, za was się modlę, z wami poszukuję dróg duchowej jedności i współpracy. Ponieważ na mocy sakramentu święceń, które również ja otrzymałem z rąk mego biskupa, jesteście moimi braćmi. A rok później w Paryżu tak wołał, drodzy przyjaciele, obyście zrozumieli miłość, którą przynoszę wam w Jezusie Chrystusie. Tak, Chrystus prosi mnie, tak jak apostoła Piotra, abym utwierdzał swoich braci. A wy jesteście pierwszymi, którzy winni z tego korzystać. Przyszłość Kościoła jest ściśle związana z kapłaństwem. I mówił też, Jako biskup całego Kościoła jestem świadomy waszej niezastąpionej roli i czuję się bardzo bliski tych, którzy zajmują centralne miejsce w misji Kościoła, jako główni współpracownicy biskupów, jako uczestnicy zbawczych mocy Chrystusa, świadkowie, głosiciele Jego Ewangelii, animatorzy wiary i apostolskiego powołania ludu Bożego. I powiedział, jeszcze raz wracam do Paryża, 1980 roku. Powiedział do kapłanów, a my módlmy się za kapłanów, o łaskę wytrwałości, żeby się nigdy nie poddali, żeby nigdy serce nie skamieniało od wielu uderzeń, żeby nie stwardniał od uderzeń kamieniami, kamieniami słowa, kamieniami niezrozumienia, kamieniami pomówień. Żeby nigdy, nigdy nie zatrzymali się, nigdy nie zniechęcili, nigdy nie poddali, aby nigdy nie stracili radości, które daje Chrystus. Mówił Jan Paweł II, bądźcie szczęśliwi i dumni z tego, że jesteście kapłanami. Wszyscy ochrzczeni tworzą lud kapłański, co oznacza, że winni oni składać Bogu ofiarę duchową z całego swojego życia, ożywianego pełną miłości wiarą, łącząc ją z jedyną ofiarą Chrystusa. Szczęśliwie przypomniał nam o tym sobór. Ale my właśnie po to otrzymaliśmy urzędowe kapłaństwo, aby uświadomić ludziom świeckim ich kapłaństwo i sprawić, by mogło ono być przez nich wykonywane. My zostaliśmy upodobnieni do Chrystusa kapłana, abyśmy osobiście byli zdolni działać w imieniu Chrystusa jako głowy. Nasze posłannictwo kapłanów Nowego Testamentu jest wyjątkowe i nieodzowne. Jest to bowiem kapłaństwo Chrystusa. Kościół nigdy się nie pogodzi z brakiem kapłanów, świętych kapłanów.
Wyszedłeś z Wadowic, powitał cię Rzym. Sam Bóg postanowił, byś zawsze był z Nim. Śladami Chrystusa pociechę nam nieś. Niech lud porusza natchnionych słów treść. Papieżu pielgrzymie, pokochał cię świat. Sławimy twe imię od tylu już lat. Papieżu pielgrzymie, ku Polsce wznieś twarz. Nadzieję. Gdzieś ziemię ożywił dotykiem swych ust. Cud stał się prawdziwy, kwiat wiary tam rósł. Swój naród wywiodłeś z niewoli i trosk. Odeszło niegodne, zmieniłeś nasz los. Papieżu pielgrzymie, pokochał cię świat. Sławimy twe imię od tylu
Święty Jan Paweł II wiele razy mówił do kapłanów, bardzo miłował kapłanów. Jest taka książka, Modlitwy z Wami, Jana Pawła II, Z Wami jestem kapłanem. Dom wydawniczy Rebis w 2002 roku wydał i przełożył to ksiądz Marian Dziubiński, salezjanin. Bardzo dziękujemy za to. Proszę Państwa, piękne wypowiedzi Ojca Świętego o kapłaństwie. Są też tego samego wydawnictwa i tego samego kapłana przekład, wybór Leonardo Sapienza, Ewangelia Cierpienia, Modlitwy Jana Pawła II. Przepiękne. Mówię Państwu, gdybyście chcieli, to możecie zapoznać się z tym. Ojciec Święty wiele razy mówił do kapłanów, wiele razy. Może posłuchajmy, co powiedział 10 czerwca 1987 roku w Tarnowie. Oczywiście to jest tylko fragment.
Chrystus mówi w wieczerniku, to jest ciało moje za was wydane, czyńcie to na moją pamiątkę. Ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej, czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę. Tak mówi Chrystus do apostolów w przeddzień swojej męki i śmierci na krzyżu, w przeddzień ofiary. Wskazuje na chleb i wino jako znak ciała i krwi swojej krzyżowej ofiary. Ustanawia Eucharystię. W Eucharystii wyraża się miłość, którą do końca nas umiłował. Mówi do apostołów. Paweł nie był wówczas jednym z nich, a jednak pisze, otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem. Wtedy nie był jednym z apostolów, ale stał się później z prześladowcy apostołem. Stał się nim z woli Chrystusa zmartwychwstałego, który go powołał u bram Damaszku. Chrystus mówi więc te słowa również do Pawła i mówi do wszystkich, którzy w ciągu wieków i pokoleń zostają powołani do tej samej zbawczej posługi Eucharystii. Eucharystia jest ofiarą Kościoła, ofiarą Chrystusa, daną Kościołowi. Mówi więc Chrystus do kapłanów. Kapłan bowiem jest tym, który składa ofiarę. Jest szafarzem Eucharystii. Chrystus mówi do szafarzy eucharystycznej swojej ofiary. Mówi do wszystkich i wszędzie. Mówi do nas tutaj zgromadzonych. Do wszystkich naszych braci w kapłaństwie na ziemi polskiej i na misjach i na całej ziemi. Wszędzie i do wszystkich pragniemy rozważyć sprawę powołania kapłańskiego, które ma charakter uniwersalny, jak to szczególnie uwydatnił ostatni sobór. To czyńcie. Chrystus Pan nie mówi tylko głoście, opowiadajcie. Mówi czyńcie. I to jest słowo decydujące. Kapłaństwo jest sakramentem czynu. Jest sakramentem Chrystusowego, zbawczego, odkupieńczego czynu, który w wieczerniku został oddany w ręce apostołów. A poprzez dziedzictwo apostolskie, poprzez sukcesję, która trwa w apostolskim kościele, Czyn ten został oddany w nasze kapłańskie ręce. Mamy przeto spełniać czyn Chrystusa na Jego pamiątkę. Poprzez to, co czynimy w eucharystycznej posłudze chleba i wina, ta pamiątka staje się uobecnieniem własnego czynu Chrystusa, Jego śmierci i zmartwychwstania, całej Jego paschalnej tajemnicy, z której bez przerwy rodzi się Kościół, ciało Chrystusa, rodzi się, żyje, wzrasta. Jesteśmy więc szafarzami tajemnicy największej i najświętszej. Powołani poprzez sakrament kapłaństwa do szczególnej służby całemu ludowi Bożemu w Kościele, działamy in persona Christi. Działamy in persona Christi. Działamy, a więc i żyjemy. Każdy chrześcijanin jest alter Christus, przede wszystkim z racji chrztu, który zanurza w życiodajnej śmierci Chrystusa. A cóż powiedzieć o kapłanie, który tę życiodajną śmierć co dzień sprawuje, działając in persona Christi. Bracia, pomyślcie, na cośmy się odważyli w dniu naszych święceń. Pomyślcie, czegośmy dostąpili. Pomyślcie, co nam Pan uczynił i stale czyni. Jak dobry jest Pan.
To Ojciec Święty Jan Paweł II. Tak niedawno w Polsce, w Tarnowie. I może jeszcze fragment.
Drodzy moi bracia, całe nasze kapłaństwo od pierwszych do ostatnich chwil życia jest poczęte z tej miłości. Z niej się rodzi i z niej rośnie. Nie dopuśćcie nigdy do tego, aby ta miłość obumarła. Podtrzymujcie ją wszystkimi silami, gdy zdaje się przygasać. Służcie. Służba jest zasadniczym wyrazem tej miłości, którą Chrystus nas umiłował. Jego własna służba. Nie przyszedłem, aby mi służono, ale żebym służył. I nasza służba wraz z Nim, w Jego imieniu, in persona Christi, oddani przez Boga na służbę ludowi Bożemu, staliśmy się Jego własnością. Wszystkie nasze siły duszy i ciała muszą służyć ludowi, który ma prawo do naszego życia, do naszych oczu i warg kapłańskich, do naszych dłoni ofiarniczych i nóg apostolskich. Trzeba więc wyniszczyć je, oddając się nieustannej pracy, gdy jeszcze dzień jest. Biskup Lisowski padł, udzielając święceń kapłańskich w katedrze tarnowskiej. Jak wielkie wrażenie taka śmierć wywarła na młodych kapłanach. Te słowa, ostatnio cytowane, pochodzą z listu do moich kapłanów kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ludzie czekają wszędzie na kapłańskie świadectwo tej służby. nie tylko na obszarach wciąż jeszcze rozległych parafii wiejskich, rolniczych, ale na tych coraz liczniejszych obszarach polskich miast, osiedli pracowniczych, skupisk inteligenckich, wszędzie. Przychodzą do was polskich kapłanów, zakonników i zakonnic, ludzie, wielu ludzi, niektórzy z bardzo daleka, przychodzą jakby z innego, aniżeli ten, z którym spotykacie się na co dzień, świata, ze świata, który zdaje się żyć bez Boga. Przychodzą tacy, którzy dawno opuścili dom Ojca. Być może, że ich pojęcia o Bogu, o wierze, o Kościele, o kapłanach, o zakonach nie zawsze są dojrzałe. Być może, że sami nawet nie zawsze potrafią jasno powiedzieć, dlaczego przyszli. Przychodzą do was ludzie udręczeni, poniżeni, zagrożeni w swoim człowieczeństwie. Szukają świadków przemienienia. Niech ich znajdują w was. Niech nigdy ten, kto szuka świadka przemienienia, nie trafi na nieufność czy obojętność. Lepiej zaufać temu, kto może na zaufanie nie zasłużył, aniżeli odtrącić jednego, kto owej ufności jest spragniony i głodny.
Dziękujemy ci, Panie, za ten święty, pierwszy święty czwarty, w którym ustanowiłeś kapłaństwo i Eucharystię, Eucharystię i kapłaństwo. Dziękujemy ci za wszystkich kapłanów. Dziękujemy ci za wszystkich powołanych do twojej służby. Dziękujemy ci za osoby konsekrowane. One tak bardzo rozumieją kapłaństwo. Bez kapłaństwa nie byłoby ciebie w Eucharystii, nie byłoby pośród nas. Nie byłoby tych wszystkich ludzi, którzy z miłości ku tobie oddają całe życie. Dziękujemy ci. I dziękujemy wam, wszyscy utrudzeni kapłani. Modlimy się za was. I będziemy przy was stać. Dziękujemy ci za to, dziękujemy wam za to, że potraficie iść pod prąd zła tego świata. Że potraficie wskazywać drogę, jak iść przez tę ziemię, by dojść do domu Ojca.
Nie słyszałeś Jego słów i nie pukał w Twoje drzwi, a jednak przyszedłeś do Niego. On Ci krzyż dać swój mógł wśród życiowych dróg. Zapukałeś i stałeś u drzwi Jego. Wystarczyła Ci sutanna uboga i ubogi wystarczył Ci. Powiedziałeś, kim jesteś dla Boga i wiedziałeś, co tobie dał Bóg. Wystarczyła ci sutanna uboga i ubogi wystarczył ci sztuk. Powiedziałeś, kim jesteś dla Boga i wiedziałeś, co tobie dał Bóg. Mógł dać oprócz trudnej drogi swej, cóż ci mógł powiedzieć po pytaniu. Dobrze wie, jak trudne są jego drogi i najciszej mówi powołaniu. Wystarczyła ci sutana uboga i ubogi wystarczył ci sztuk. Powiedziałeś, kim jesteś dla Boga i wiedziałeś, co tobie dał Bóg. Wystarczyła ci sutana uboga i ubogi wystarczył ci sztuk. Powiedziałeś, kim jesteś dla Boga i wiedziałeś, co tobie dał Bóg. Przechodziłeś wiele chwil, wiele trudnych chwil i żegnałeś się z domem rodzinnym i wiedziałeś, że nie wrócisz już nigdy i że życie to będzie już inne. Wystarczyła ci sukarna uboga i ubogi wystarczył ci ślub. Powiedziałeś, kim jesteś dla Boga i wiedziałeś, co tobie dał Bóg. Wystarczyła ci sukarna uboga i ubogi wystarczył ci ślub. Powiedziałeś, kim jesteś dla Boga i wiedziałeś, co tobie dał Bóg.
Kochani, nie mielibyśmy też Eucharystii dzisiaj, gdyby nie kapłani. Co by było, gdyby nie kapłani w Polsce? Dzisiaj dzień kapłański. Dzisiaj też dzień Ogrodu Oliwnego. Będziemy jeszcze w nocy czuwać, ale może zatrzymajmy się jeszcze na kapłaństwie. Kapłaństwie, które ustanowił Chrystus tuż przed męką. Pomyślmy, co my myślimy o kapłanach. Czy my się modlimy za kapłanów? Czy może przyłączamy się do tych krytyk, do tych potwarzy? Żeby zniszczyć naród, to trzeba zniszczyć wiarę w narodzie. Taki jest naród polski. Aby zniszczyć wiarę, to trzeba zniszczyć tych, którzy tę wiarę niosą. Przeżywając to spotkanie szczególne na tej pierwszej Eucharystii, Wielki Czwartek z Chrystusem, zróbmy sobie rachunek sumienia. Czy ja wspieram kapłanów, czy modlę się za nich? Czy wspieram swoimi myślami? Czy potrafię bronić kapłanów i wszystkiego, co Boże? Kim właściwie jestem? Od każdego ode mnie też zależy przyszłość Polski, przyszłość świata. Będzie ona dobra tu na ziemi i w wieczności, jeżeli będę z Bogiem. A żeby być z Bogiem, potrzebuję sakramentów. Potrzebuję także Eucharystii, a więc potrzebuję kapłanów. Czy modlę się o powołania kapłańskie i zakonne? Spróbujmy robić sobie rachunek sumienia, tak przemyśleć wiele spraw. I jeszcze o kapłaństwie. Dzisiaj piękną homilię wygłosił ksiądz arcybiskup metropolita szczecińsko-kamieński Andrzej Dzięga, profesor KUL-u, niezwykły prawnik również, profesor i duszpasterz. A trzeba powiedzieć, że z tej rodziny jest trzech kapłanów. Diecezja siedlecka, pobożna diecezja. Posłuchajmy księdza arcybiskupa Andrzeja Dzięgi. A później będziemy się dalej modlić. Jeszcze fragment usłyszymy, już bardzo krótki, o Eucharystii Ojca Świętego Jana Pawła II. Podziękujemy za Eucharystię, za to, że jest z nami Jezus, za to, że Polska jest w takim szczęśliwym położeniu, ponad 1000 lat. W przyszłym roku będzie 1050 lat, jak jest z Chrystusem. To tyle lat od chrztu. I zawsze była piękna, jak była z Chrystusem, jak byli ludzie Boży. A może czas powrócić? Czas odnowić to wszystko. Chciałby się powiedzieć, obudź się, olbrzymie polski narodzie, obudź się, olbrzymie katolicki narodzie i przyjmij odpowiedzialność za Kościół i za Ojczyznę, każdy w swojej modlitwie, w swoim dobrym słowie, w swojej życzliwości, w swoim czynieniu tego wszystkiego, co podpowiada nam Duch Święty.
Bracia biskupi, kapłani, alumni, siostry zakonne i wszyscy tu obecni siostry i bracia, Wielki Czwartek tego roku, drugi dzień kwietnia, pozwala nam powrócić do tamtego drugiego dnia kwietnia sprzed 10 lat, gdy świat trwał na kolanach rozmodlony przy osobie odchodzącego już od nas do wieczności świętego Jana Pawła II. Pozwala nam to zauważyć też przedziwną klamrę, tak jakby święty już teraz, potwierdzony w świętości przez Kościół Jan Paweł II, jeszcze raz nas prowadził po 10 latach przed tabernakulum, bo wtedy był rok Eucharystii w Kościele Powszechnym, a teraz poprzez decyzję opatrzności Bożej, przywołując Jego osobę po 10 latach, sprawujemy pamiątkę ostatniej wieczerzy, czcimy Jezusa Chrystusa jako arcykapłana, w tajemnicy też Jego eucharystycznej obecności i klękamy przed Nim na adoracji wieczorem w ołtarzu ciemnicy. Powracając w ten sposób u stóp Chrystusa, w czuwaniu przy Jezusie Chrystusie, w medytacji do osoby Jana Pawła II, rozpoznajemy, że On sam przez całe swoje życie kapłańskie, biskupie, papieskie trwał w nieustannej medytacji, w nieustannym zachwycie nad tajemnicą Boga i nad tajemnicą człowieka rozpoznawaną w świetle Bożej prawdy. Trwając w tej medytacji i w adoracji Boga i w zachwycie nad człowiekiem, nieustannie odnajdował źródła nadziei co do każdego człowieka, jeżeli tylko ma odrobinę dobrej woli w swoim sercu. Tej nadziei wobec człowieka uczył nas, mówiąc i zwracając się do młodzieży, zwracając się do chorych, zwracając się do ludzi polityki i życia publicznego, często uwikłanych w przeróżne poglądy polityczne, w konteksty polityczne, w doświadczenia, nawet bardzo negatywne, przecież szukał w ich sercach śladu nadziei na drogi Boże i na prawdę Bożą. Uczy nas Jan Paweł II nieustannie, gdy go sobie przypominamy, także nadziei duszpasterskiej, tej pasji w posługiwaniu duszpasterskim, mocy przepowiadanego słowa, skuteczności i żaru osobistej modlitwy i tej swoistej nieustępliwości w Bożych sprawach. A jednocześnie uczy nas, aby poprzez te zmieniające się konteksty czasu, miejsc i sytuacji iść z radością serca. Radosny świadek Ewangelii Jezusa Chrystusa i zbawczej mocy Bożej łaski. Ten, który światu również w tamtym pokoleniu zagubionemu dał drogi nadziei w miłosierdziu Bożym i zachęcał, aby z tych dróg korzystać. To zaledwie 10 lat od jego odejścia, a jakoby minęła epoka. kolejny już pontyfikat, w którym jesteśmy przynaglani, by nie tylko medytować tajemnicę miłosierdzia Bożego i by czcić Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia, ale by te drogi miłosierdzia przemierzać, by na nich odszukiwać ludzi, by iść z miłosierdziem Boga na obrzeża. Przynagla nas papież Franciszek, aby żyć miłosierdziem na co dzień. A w tym miłosierdziu głoszonym, w tym miłosierdziu proponowanym i przypominanym ludziom jest nieustanna nadzieja i jest dynamizm i jest radość. Świat dzisiejszy rozchwiał się, takie mamy wrażenie, jeszcze bardziej. Podmuchy nie tylko trendów politycznych, ale i sytuacji społecznych i gospodarczych. Działania wojenne, czy to na Bliskim Wschodzie, czy w północnej Afryce, czy tuż przy nas na Ukrainie. Prześladowania narastające, cierpienia i przelewana krew aż po śmierć braci chrześcijan, a także prześladowania innych środowisk, to wszystko pokazuje, że świat wkracza w nowy etap. Tym bardziej, gdy rozważamy tajemnicę miłosierdzia, rozpoznajemy w tej tajemnicy drogi nadziei. Ale miłosierdzie żyje przede wszystkim z prawdy. Miłosierdzie żyje z nadziei, ale i z czynu, bo wiara bez uczynków jest martwa. W tej przestrzeni świata, który wchodzi w kolejny chaos, w kolejny kryzys, postawa kapłanów, obecność kapłanów, tych, którzy są alter ego samego Jezusa Chrystusa, którzy są nie tylko Jego obrazem, którzy nie tylko są do Niego upodobnieni, ale którzy Go uosobiają poprzez swoje życie i swoją posługę, i tę sakramentalną, szczególnie eucharystyczną, i tę posługę słowa, i posługę miłości. Obecność kapłanów jest zdecydowanie najsilniejszym sygnałem i prawdą, i kryterium nadziei. Powraca to słowo nadzieja. Nadzieja w każdym kapłanie, który swoje kapłaństwo zna, akceptuje, wciąż na nowo przyjmuje i przeżywa. A jednocześnie potwierdzeniem tej nadziei jest agresja środowisk bezbożnych wobec kapłanów. Tylko dlatego, że są, że ciągle są kapłani Jezusa Chrystusa, prezbiterzy świętego Kościoła. Agresja dlatego, że będąc pośród ludu Bożego, czynią to, co do nich należy. Chociażby te dwa przykłady na naszej ziemi nad Odrą i Bałtykiem. Stanął kapłan pośród młodzieży i mówił im o Duchu Świętym i modlił się przy nich o Ducha Bożego i pokazał im, że oni też się tak mogą modlić. I cała Polska i poza Polską komentarze nagłaśniają przekręcone, nieprawdziwe, bo się czegoś strasznie boją. Boją się kapłana, który staje z modlitwą przy młodym pokoleniu i młode pokolenie umacnia w Chrystusie, w Duchu Świętym, na drogach do Ojca. Stanął kapłan wobec młodzieży w sali katechetycznej i pokazał prawdę. Prawdę o cierpieniu i o śmierci zadawanej z nienawiści. I znowu krzyk. A przecież i jedna, i druga sytuacja pokazuje tylko, że to jest właściwa kapłańska postawa. Ja mogę tylko w obu z tych przypadków, które są jako symbol dziesiątków i setek takich sytuacji na naszej ziemi, mogę tylko schylić czoło z szacunkiem, mogę tylko błogosławić, dziękować i gratulować. To jest znak, że obecność kapłanów chrystusowych jest potrzebna ludziom dobrej woli i że tej obecności boją się bardzo ci, którzy w sobie dobrej woli nie mają. Ale tych z dobrą wolą, tych szukających Boga jest o wiele, więcej. I tak naprawdę również ci, którzy krzyczą, często nie wiedzą, co czynią, a często czynią to w jakimś strachu, często czynią to w zaprzedaniu. Im też trzeba wypraszać Boże miłosierdzie, im też trzeba przebaczać, ich się też nie należy lękać. Tym bardziej, gdy wchodzimy w czas szczególnego zmagania związanego i z rocznicą odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych naszych narodowych przed 1050 laty. Gdy wchodzimy w tajemnicę zmagania o młode pokolenie w kontekście Światowych Dni Młodzieży w przyszłym roku na polskiej ziemi, niejako tuż przy granicy z Ukrainą. Gdy wchodzimy w tajemnicę szczególnego zmagania duchowego o nadzieję świata w kontekście setnej rocznicy fatimskich objawień i orędzia fatimskiego, ale także setnej rocznicy bolszewickiego rozlewu krwi, bolszewickiego bezbożnictwa. W tym wszystkim obecność i posługa kapłana jest w centrum dróg nadziei i w centrum Bożego działania. Bracia kapłani, dziękuję Bogu za was. Modlę się za was każdego dnia. Dziękuję wam za waszą zwyczajną, codzienną wiarę, za waszą pasję duszpasterską, za waszą nieustępliwość i za to, że nie boicie się nawet pocierpieć trochę tych błędnych, niesprawiedliwych komentarzy, byleby czynić to, do czego zostaliśmy powołani i ustanowieni i posłani. I do was, drodzy młodzi przyjaciele, kandydaci do posługi lektoratu, chcę się zwrócić, a poprzez was, tak naprawdę do wszystkich osób, którzy z posługi kapłanów korzystają. Nie tylko się kapłanów nie lękajcie, ale kapłanów poszukujcie i przy kapłanach stawajcie z pełnym zaufaniem, bo to są słudzy Jezusa Chrystusa, bo to są szafarze tajemnic sakramentalnych, bo to są głosiciele prawdy, bardziej udolni czy mniej udolni, ale głosiciele prawdy. I to są świadkowie dróg ewangelicznego życia, bardziej doskonali, może mniej doskonali, ale przecież świadkowie tych samych ewangelicznych dróg. I nie zostawiajcie kapłanów samych. Bądźcie przy nich nie tylko w ich zadaniach i posłudze, ale bądźcie przedłużeniem ich ust, bądźcie przedłużeniem ich dłoni, bądźcie przedłużeniem ich serc w waszych środowiskach. Niech się ta nadzieja Bożego miłosierdzia i Bożej zbawczej mocy, która poprzez kapłanów jest ciągle obecna w naszym pokoleniu, niech poprzez was, siostry i bracia, rozszerza się, dociera do wszystkich serc i umysłów i niech odmienia oblicze tej ziemi. Stajemy na progu Paschy. Modlić się za chwilę będziemy nad olejem, aby stał się olejem świętym katechumenów, olejem świętym chorych i cierpiących, olejem świętym sakramentalnej przemiany i uświęcenia, olejem krzyżma. Módlmy się też nad nami samymi, abyśmy my stawali się jako znak obecności Boga mówiącego, kochającego, działającego i prowadzącego sprawy świata. Niech się w tym szczególnym czasie łaski, także poprzez ciebie, odnawia oblicze tej ziemi. Amen.
Było to słowo, homilia wypowiedziana przez, wygłoszona przez księdza arcybiskupa metropolitę szczecińsko-kamieńskiego, księdza arcybiskupa Andrzeja Dzięgę. dzisiaj na mszy świętej Krzyżma Świętego w katedrze szczecińskiej. Chciałbym powiedzieć dzisiaj pierwszy raz, to mówię Państwu, otóż ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga będzie przewodniczył naszej pielgrzymce rodziny Radia Maryja, wygłosi Słowo Boże, w drugą niedzielę lipca na Jasnej Górze. Już zapraszamy serdecznie wszystkich. A my pomyślmy nad kapłaństwem właśnie, ale nad miłością Chrystusa. Odchodzi. Wie, że za chwilę przyjdą po Niego. Jeszcze tylko ogród oliwny. Tam zmaganie niesamowite aż do potu krwawego i pocałunek jednego z apostołów, który go sprzedał. Wszystko to widzi Chrystus i zostaje pośród nas. I każe swoim uczniom czynić na Jego pamiątkę, daje im moc, by gdy będą wypowiadali nad chlebem, to jest ciało moje, żeby ten chleb stawał się ciałem Chrystusa, a wino, żeby stawało się krwią, gdy powiedzą, to jest krew moja nad tym kielichem. I żeby szli i z wszystkich ludzi czynili lud Boży. A ten lud, by obok, pod przewodnictwem tych kapłanów mających sakramentalne kapłaństwo, by składał z całego swojego życia ofiarę. I tak był ludem kapłańskim. Czy taki jestem? Jak to jest ze mną? Powiem Chrystusowi dzisiaj właśnie. Dzisiaj. Daj mi być spośród i trwać pośród tych wiernych Tobie apostołów. Nigdy Cię nie zdradzić. Nigdy. Przez słowo, myśl, czyn, niewierność.
Boże, źródło dające łaskę.
Uwielbiamy Cię, pogaścisz pragnienie, żywa wodą Chryste. Ludu kapłański, ludu królewski, zgromadzenie święte, ludu Boży.
Jezus został z nami. Został z nami. To była pierwsza Eucharystia. To była pierwsza Komunia Święta. I stali się kapłanami. A On poszedł do Ogrodu Oliwnego, aby wypełniło się wszystko.
Widzę Pana mój.
Ogrodoliwny, a przed chwilą został z nami pod postacią chleba i wina. Na zawsze jest z nami. I ten, który patrzy na nas z domu Ojca i nam błogosławi, który odszedł dokładnie 10 lat temu, często mówił o Eucharystii, o Jego obecności.
Eucharystii jest z nami stale obecny Chrystus, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego i narodził się z Maryi Dziewicy. On też, jak gdyby przedłużając tajemnicę swego wcielenia do końca czasów, buduje Kościół jako swoje ciało. Eucharystia jako sakrament ciała i krwi Chrystusa wprowadza nas w tajemnicę Kościoła ciała, ciała Chrystusa, ciała mistycznego. Eucharystia buduje Kościół od najgłębszych podstaw.
I czy pomyślałeś o spowiedzi? Czy pomyślałeś, żeby te święta przeżywać w jedności z Chrystusem, by przyjąć Jego w Komunii Świętej, może tak gorliwie jak w czasie pierwszej Komunii Świętej? On czeka, On ciągle jest obecny pośród nas. Święty nam o tym mówił. Ten, który z naszego narodu wyszedł największy w historii Polak.
Jest to godzina, w której Syn Człowieczy umiłował do końca. Do końca potwierdził zbawczą potęgę miłości. Objawił, że Bóg sam jest miłością. Innego, większego objawienia tej prawdy nie było i nigdy nie będzie. Bardziej radykalnego jej potwierdzenia. Nie masz większej miłości nad tym, by ktoś życie dał za wszystkich, ażeby oni życie mieli i mieli je w obfitości.
Przenieśmy się. Przenieśmy się do naszych świątyń. Przenieśmy się przed tabernakula świata. Adorujmy w ciemnicy Chrystusa obecnego wśród nas. Obecnego w Najświętszym Sakramencie.
Zgodnie z tym, co
jesteś z nami. Umyłeś nogi uczniom. Powiedziałeś, jak mamy się miłować. Dałeś pierwszy przykład. Ale poszedłeś dalej. Nie moja, Ojcze, ale Twoja wola niech się stanie. Jeśli to możliwe, niech odejdzie ode mnie ten kielich. Ale nie moja wola, Twoja, Ojcze. Poszedłeś i aż krwawym potem się pociłeś. Niesamowicie cierpiałeś, walcząc z grzechem tego świata, ze złem. Pragnąc wyrwać nas z niewoli złego. Myślałeś o każdym z nas. O każdym. Każdego niosłeś. Wszystkie grzechy świata. Jezu, pragniemy być to Twoją pociechą. Pragniemy być Twoimi uczniami, miłować Ciebie. Daj nam tę moc. Przerwij wszystkie szatańskie wpływy, skądkolwiek na nas one idą. Swoją krwią przerwij. Osłoń nas swoją krwią przed szatanem. Pragnę z Tobą być.
Oh.
Getsemani. A teraz o Getsemani John Littleton. Niech nam tu też pomoże się modlić. Getsemani, czyli ogród oliwny. Całym sercem, wyobraźnią trwajmy w ogrodzie oliwnym. I niech nasze serce odpowie na to serce, które umiłowało nas aż do końca. I miłuje, i szuka, niezwykle miłosierny, szuka nas, każdego z nas. Pragnie tylko jednego, żebyśmy powiedzieli: kocham Cię. Na Twoją miłość odpowiadam miłością. Żebyśmy zerwali z grzechem. On czeka. On czeka w każdym konfesjonale świata, czeka na nas. Czeka na nasz żal za grzechy. Czeka, żebyśmy Jego wybrali. Żebyśmy wybrali przez to szczęście dla nas.
Un'ore patu qui, losca viandra mone.
Nie zrozumie nic z mojego bólu. Nie zrozumiecie tej mojej pieśni. Nie zrozumieliście nic z tego, że was ukochałem. Nie zrozumiecie nic. Z piękna dobrej fin nie zrozumiecie nic. Tańczy wśród gałęzi waszych drzew. I ciągle się powtarza: nie zrozumiecie nic z piękna dobrej nowiny, którą wam przyniosłem. Cały drżąc z radości. Nie zrozumieliście nic. Nie zrozumieliście z tej miłości, która poszła aż do krzyża.
masz w ręku bicz, chcesz uderzyć nim, brak odwagi ci. Uderz, uderz tylko raz, aż upadnie pan z bólu wielu ran. Panie mój, to za mnie kolce te muszą ranić i niszczyć ciało twe. Panie mój, to za mnie kolce te muszą ranić i niszczyć ciało twe. Twoja drży, w twoich oczach łzy, ale musisz bić. Uderz, uderz tylko raz, zgładź miniony czas. Pan powiedział tak, tak. Synu mój, za ciebie kolce te muszą ranić i niszczyć ciało me. Synu mój, za ciebie kolce te muszą ranić i niszczyć ciało me. Ciało twe. Panie mój, to za mnie kolce te muszą ranić i niszczyć ciało twe. Synu mój, za ciebie kolce te muszą ranić i niszczyć ciało me.
Jeszcze po tej medytacji wyśpiewanej przez księdza Seberka, właśnie ta bicz, pomyślmy, jak ja pocieszam Jezusa. Co ja zrobię, żeby nie tylko ja był blisko Jezusa, ale wszyscy moi najbliżsi. Moja ojczyzna, żeby nikt nie zginął. Nie mogę stać z boku. Mogę modlić się i powinienem o nawrócenie własne, o trwanie przy Bogu, przy Jezusie, który do końca nas umiłował. Ojciec apostoł też z miłości do nas, tej bezgranicznej. Ale co ja będę robił, co ja mogę zrobić, prócz modlitwy, żeby wszyscy odzyskali wiarę w całej naszej ojczyźnie, a silni wiarą Polacy, by tę wiarę ponieśli w świat. Właściwie w Polsce kończy się pierwszy dzień tego Triduum Sacrum, tych świętych trzech dni. Jutro Wielki Piątek, Święty Piątek, Wielka Sobota i Wielka Niedziela.
Drodzy Państwo, przeżywamy Wielki Piątek. Z tej racji z Katedry Wojska Polskiego w Warszawie transmitować będziemy dla Państwa liturgię Męki Pańskiej pod przewodnictwem księdza biskupa Józefa Gustka, biskupa polowego Wojska Polskiego. Początek transmisji o 17:00, a o 21:15 połączymy się z rzymskim Koloseum, by tradycyjnie uczestniczyć w Drodze Krzyżowej pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka. Natomiast jutro, w Wielką Sobotę, o 20:30 Ojciec Święty pobłogosławi nowy ogień w atrium Bazyliki Świętego Piotra. Po procesji z paschałem do Bazyliki i śpiewem hymnu Exultet będzie przewodniczył liturgii słowa, liturgii chrzcielnej i liturgii eucharystycznej, która będzie koncelebrowana przez kardynałów, biskupów i kapłanów. 5 kwietnia w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godzinie 6:00 z Jasnej Góry przeprowadzimy transmisję mszy świętej rezurekcyjnej. Natomiast o 10:00 na placu Świętego Piotra sprawowana będzie uroczysta msza święta, a na jej zakończenie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi i wspólnie z wiernymi odmówi modlitwę Regina Celi. Transmisja również na naszej antenie. Mamy nadzieję, że ten czas modlitwy paschalnej i poranka wielkanocnego będziemy przeżywać wspólnie, do czego serdecznie Państwa zapraszamy.
Tak, proszę Państwa, to w Radiu Maria, ale równocześnie w telewizji Trwam. W telewizji Trwam także, proszę Państwa, transmisje niejednokrotnie połączone z Radiem Maria. To, co słyszymy z Ojcem Świętym, to jest w Radiu Maria i w telewizji Trwam. Dziękujemy tym, którzy wspierają naszą telewizję, którzy modlą się z nami. I prosimy dalej o współpracę dla ewangelizacji świata, dla ratowania wszystkich dusz ludzkich. Śpiewa Alicja Majewska, Płaczące kobiety, a później Duk in Altum, Wypłyń na głębie.
Bolejąca matka stała i łzy ludzkie wylewała, że nie ludzki był jej syn. Stała matka bolejąca i nie mogła znaleźć końca nieskończonych jego win. Utopiła się w rozpaczy, wiedząc, że mu nie przebaczy nigdy nic. Jej opadłe ciężko ręce wrosły w ziemię, tylko serce wciąż paliła rana. Wstyd. Może gdybym syn nie umarła tak wcześnie, nalotami ptaków śpiewałyby wrześnie. Może żyłyby jeszcze oczy piwne i czarne, z niebieskimi się kochając w noce ciche, parne. Wołano by je nie po numerach, lecz imionach, a gwiazdy byłyby na niebie, nie na ramionach. Wystarczyłby płot brzozowy, nie druty kolczaste i dym z chlebowych pieców. Snułby się nad miastem. Może splamiłyby ci ręce czereśnie, gdybym synu nie umarła tak wcześnie. wcześnie, tak wcześnie. Bolejąca matka stała i łzy ludzkie wylewała. I nie mogła znaleźć końca nieskończonych jego win. Wszystko to sprawił jej syn, krew z niej krwi. Takiego syna wtedy rzekł jej.